Witam, drodzy braterstwa, na tym naszym dzisiejszym telespotkaniu. Mam nadzieję, że mnie słyszycie i że w trakcie tego wykładu nie będzie przerw, bo ten mój internet dzisiaj coś dziwnie się trochę zachowuje, ale mam nadzieję, że będzie dobrze w trakcie wykładu. Na początku chciałbym przekazać braterstwu pozdrowienia od mojego zboru w Chełmie i od wszystkich braci, z którymi miałem kontakt w ostatnich czasach. A temat, którym chciałbym z braterstwem się w dniu dzisiejszym podzielić, będzie miał tytuł Umiarkowanie. Będę mówił o zalecie charakteru, którą nazywamy umiarkowaniem. Jest to coś, co jest nam wszystkim bardzo potrzebne, bo dzisiejsze czasy pełne są nieumiarkowania. Pełne są skrajności, a właśnie posiadanie zalety umiarkowania umożliwia zachowanie wypośrodkowanej pozycji, przebywanie w czymś, czy też pozostawanie w czymś, co nazywamy złotym środkiem, a tymczasem widzimy, jak w dzisiejszych czasach ludzie się uskrajniają, wpadają w jedną skrajność albo w drugą skrajność i coraz trudniej jest być zrównoważonym i coraz mniej jest ludzi zrównoważonych i wypośrodkowanych, wyważonych. Dlatego ta zaleta charakteru jest bardzo ważną zaletą charakteru. Dzięki niej właśnie można pozostać w złotym środku i nie popadać w skrajności w naszych myślach, uczuciach, słowach i czynach. Dzięki umiarkowaniu właśnie nasze usposobienie staje się wypośrodkowane i wyważone, dlatego też nasze uczucia, myśli, słowa i czyny również stają się wypośrodkowane i wyważone. Umiarkowanie jest jedną z trzeciorzędnych zalet charakteru. Ci z braterstwa, którzy kiedyś studiowali zalety charakteru, ten wykres zalet charakteru, jaki w teraźniejszej prawdzie był przedstawiony, to wiedzą, że zalety trzeciorzędne, czy też łaski trzeciorzędne, to zalety, czy też łaski złożone. Co to oznacza? Oznacza, że powstają w inny sposób, niż powstają zalety pierwszorzędne i drugorzędne. Tutaj w tej klasyfikacji zalet charakteru określenie czegoś pierwszorzędnym, drugorzędnym czy trzeciorzędnym przede wszystkim nie mówi nam o ważności czegoś, bo tak w potocznym użyciu, jak mówimy, że coś jest sprawą trzeciorzędną, to znaczy, że mało istotną, bo ważne są sprawy pierwszorzędne, ważne są jeszcze trochę te drugorzędne, te trzeciorzędne to już niewiele co. W przypadku zalet ta terminologia przede wszystkim odnosi się do sposobu powstawania tych zalet, że pierwszorzędne są pierwszorzędne dlatego, że powstają z organów uczuciowych, jakie zostały człowiekowi wszczepione, drugorzędne, że powstają z tłumienia pewnych pierwszorzędnych organów wszczepionych człowiekowi, a te trzeciorzędne nazywamy zaletami złożonymi, dlatego, że na ich powstanie składa się działanie wielu innych zalet charakteru. Więc nie są to najmniej zacne zalety, są to najbardziej skomplikowane zalety złożone. Ich posiadanie dowodzi posiadania wielu innych zalet. Więc jeżeli ktoś posiada dużą miarę umiarkowania, to musi posiadać także dużą miarę innych zalet, w tym tych najważniejszych, pierwszorzędnych, czyli takich jak wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość braterska i miłość bezinteresowna. Po drugie, musi jeszcze posiadać niższe pierwszorzędne zalety, takie jak skrytość, pokojowość, braterskość i przyjacielskość. Poza tym jeszcze zalety drugorzędne także składają się na działanie umiarkowania. By być umiarkowanym, potrzebna jest pokora, potrzebna jest skromność, potrzebna jest nieskwapliwość i potrzebna jest wyrozumiałość. I po czwarte moglibyśmy powiedzieć, że na działanie umiarkowania składają się też inne zalety trzeciorzędne, takie jak cichość, posłuszeństwo, cześć, zadowolenie, rezygnacja, łagodność, szczerość. Dzięki tym wszystkim zaletom może powstać, poprzez ich działanie powstaje coś, co nazywamy umiarkowaniem, co się tyczy utrzymania serca i umysłu w stanie równowagi. Przy okazji mogę od razu powiedzieć, że to słowo umiarkowanie samo w sobie nie występuje w Biblii. Ale w trakcie drugiej części wykładu będę chciał dowieść na podstawie Biblii, że Biblia uczy o umiarkowaniu, że Biblia do umiarkowania w różnych sferach naszego życia nas zachęca, pomimo tego, że słowo to samo w sobie nie występuje. Dzięki właśnie połączonemu używaniu zalet pierwszorzędnych, drugorzędnych i trzeciorzędnych nasze umiarkowanie pobudza nas do tego, by uzyskać i utrzymać równowagę myśli, uczuć, słów i czynów. Tutaj przeciwieństwem osoby umiarkowanej będzie ekstremista, czyli ktoś, kto nie jest umiarkowany, ale ktoś, kto jest skrajny w swoich poglądach. Bowiem żaden ekstremista nie posiada ani krzty umiarkowania, bowiem znajduje się albo w jednej skrajności, albo w drugiej skrajności i brak mu pozycji środkowej. W przeciwieństwie do ekstremisty, osoba umiarkowana unika opuszczania złotego środka i popadania w którąkolwiek ze skrajności. Obiera kurs wypośrodkowany i stara się zrównoważyć różne, czasami nawet sprzeczne rzeczy w życiu. Osoba umiarkowana spogląda w sposób kompleksowy, czyli moglibyśmy inaczej powiedzieć w sposób całościowy, wieloaspektowy, wszechogarniający. W taki właśnie sposób patrzy na zasady, nauki, pojęcia, idee, okoliczności, osoby, warunki, stanowiska, żądania, potrzeby itd. związane z daną kwestią. Inaczej można by powiedzieć, że patrzy na nią z każdej strony, na tą kwestię. Nie patrzy na daną sprawę jednostronnie, tylko z jednego punktu widzenia, ale stara się dojrzeć jej całość i wieloaspektowość, dzięki czemu uzyskuje równowagę w swoich uczuciach, w swoim stanie umysłowym, w swoich słowach i w czynach. Dzięki temu ktoś jest w stanie moderować samego siebie. Ci, którzy bywają na forach różnych internetowych, czy się interesują tym, to wiedzą, co to jest moderowanie i kim jest moderator na takich forach. Jest to osoba, która ma pewną władzę na danym forum, może usuwać wypowiedzi różnych osób. A kiedy to ma robić? No wtedy, kiedy te wypowiedzi są niestosowne, kiedy nie są one umiarkowane, czyli kiedy są skrajne. Na przykład, kiedy są obraźliwe względem innych użytkowników tego forum, to, czyli przez to nie są właśnie umiarkowane, tylko skrajne, powinny zostać usunięte. I właśnie my, dzięki posiadaniu umiarkowania, jesteśmy w stanie moderować samego siebie, by zachować właściwą postawę względem wszystkich spraw życiowych, by nie popadać w tą skrajność czy w inną skrajność, bo skrajności są niebezpieczne. Tego właśnie możemy dokonać, takiego moderowania, miarkowania siebie, żeby być umiarkowanym, dzięki zalecie umiarkowania. Jest ona duchem zdrowego zmysłu. Właśnie duch zdrowego zmysłu przejawia się poprzez umiarkowanie. Wiemy, że o duchu zdrowego zmysłu, czy zdrowego umysłu, pisze nam drugi apostoł Paweł w drugim do Tymoteusza 1:7, że tam duch, że Bóg nam właśnie takiego ducha zdrowego zmysłu dał, możemy tam przeczytać. Przeciwieństwem osoby umiarkowanej będzie osoba pochopna czy lekkomyślna, która łatwo wpada w skrajności wszelkiego rodzaju. Taka osoba jest niewyważona, niebaczna i radykalna w swoich myślach, motywach, słowach i czynach. Taka osoba kładzie albo zbyt mocny nacisk, albo zbyt słaby nacisk na zasady, nauki, pojęcia, idee, okoliczności, osoby, warunki, stanowiska, żądania, potrzeby itd. Na wszystko patrzy jednostronnie i wąsko, z klapkami na oczach. I tak też czuje, mówi i czyni. Skąd się w ogóle wzięło to wyrażenie, że klapki na oczach? No, pochodzi ono tutaj z kwestii związanych z końmi. Koniom czasami nakłada się klapki na oczy z tego powodu, że konie ma tak oczy, raz, że i duże, i tak umieszczone, że ma bardzo szeroki kąt widzenia. Koń patrząc widzi znacznie szerzej niż widzi człowiek, który ma węższy kąt widzenia skierowany bardziej tak do przodu, przed siebie, a koń widzi też wszystko, co się dzieje z jego boku, a nawet trochę, co się dzieje z tyłu za nim. Czasami jest to niekorzystne, bo może widzieć rzeczy, które go przestraszą, które sprawią, że się będzie rozpraszał i nie będzie mógł się skupić na tej pracy, która akurat jest mu przez człowieka zadana. Dlatego nakłada mu się klapki na oczach, żeby zawęzić jego pole widzenia. Czyli żeby tylko widział, powiedzmy, do przodu, a nie widział tego, co się dzieje z boku, czy też tego, co się dzieje z tyłu. I stąd się to wzięło powiedzenie, że o ludziach, że mają co niektórzy klapki na oczach. Czyli widzą bardzo wąsko, a nie patrzą właśnie tak wieloaspektowo, całościowo na dane zagadnienie, a patrząc na coś wąsko i widząc tylko drobny wycinek, łatwo jest popaść w skrajności. Bo gdybyśmy widzieli cały obraz, no to wtedy nie popadlibyśmy w taką skrajność, bo to, co jeszcze zobaczyliśmy, wykluczyłoby taką skrajność, uniemożliwiłoby popadnięcie w taką skrajność, bowiem z tego, z dalszego aspektu danej sprawy bym widział, że ta rzecz, ten taki skrajny pogląd jest niewłaściwy i nie moglibyśmy przez to w niego popaść. Ale dla osoby pozbawionej umiarkowania wszystko jest skrajne, czyli albo jest najlepsze, albo jest najgorsze i brakuje tych pozycji środkowych. Ludzie są albo wzorami cnót, albo uosobieniem zła. Czasy, w których żyją, są albo najlepsze, albo najgorsze. Ból, jaki odczuwają, jest albo nie do zniesienia i jeszcze nikt w historii ludzkości takiego okropnego bólu nie odczuwał, a jeżeli z drugiej strony czują coś przyjemnego, to jest to największa przyjemność, jaką ktokolwiek kiedykolwiek odczuwał i to akurat oni są tymi najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, którzy mają przywilej odczuć tą właśnie przyjemność. Ktoś taki pozbawiony umiarkowania, jak uderzy się w palec u nogi, to jest to uraz zagrażający jego życiu, a kiedy znajdzie plaster, który mógłby nakleić na ten zraniony palec, to zachowuje się tak, jakby przynajmniej Nagrodę Nobla otrzymał. Znajomi takiej osoby są albo najlepszymi przyjaciółmi, albo największymi wrogami. Osoby nieumiarkowane wszystko wyolbrzymiają, wszystko przerysowują. Jest powiedzenie polskie mówiące, że z igły robić widły, czyli z czegoś małego robić coś wielkiego. I tak właśnie robią takie osoby pozbawione umiarkowania. Wszystko wyolbrzymiają. Jest nawet taki typ osobowości zauważony przez współczesną psychologię, który się nazywa po angielsku drama queen, czyli w dosłownym tłumaczeniu królowa dramatów. Jest to osoba, która przesadnie dramatyzuje i robi sceny z wszystkiego, nawet z najmniejszego problemu, nawet z najmniejszej sprawy. Wszystko urasta do rangi nie wiadomo jak wielkiej. Takie osoby z lekkością przeskakują z jednej skrajności w drugą i nigdy nie są szczęśliwe, dopóki nie zajmą jakiegoś skrajnego stanowiska. Zazwyczaj szybko niszczą swoje relacje towarzyskie, bowiem ich ekstremizm i pochopność sprawiają, że przeskakując z tematu na tematu, wypowiadają skrajne poglądy, wylewają kalumnie na innych, czyli wydają niepochlebne, skrajne osądy na temat innych osób lub poglądów tych osób, tym sposobem raniąc ich uczucia, a chociaż im samym wydaje się, że to z tymi osobami jest coś nie w porządku, że to z powodu tych innych osób trudno jest o dobre relacje, nie są świadomi, że to ich brak umiarkowania jest czymś, co niszczy te relacje. Można powiedzieć, że na drugie imię mają przesada i umniejszanie. Wszystko jest u nich albo powiększone, albo pomniejszone i nic nie ma swojej właściwej wielkości i swojego właściwego miejsca. Ich zachowanie jest wielką próbą dla ich bliźnich. Tacy ludzie bywają niebezpieczni, zwłaszcza w przeszłości dokonywali strasznych zniszczeń i strasznych rzeczy, bowiem na przykład fanatyzm religijny jest niczym innym jak totalnym brakiem tutaj właśnie umiarkowania. Wiemy, do czego fanatyzm religijny doprowadzał w przeszłości w chrześcijaństwie, do jakich wojen i wzajemnego mordowania się chrześcijan. Brat Artur w swoim wykładzie dzisiaj wspominał o wojnie 30-letniej właśnie na tle religijnym prowadzonym, a nie była to jedyna wojna w Europie, która takie podłoże religijne miała, a wszystkie prześladowania religijne właśnie były brakiem umiarkowania, były skrajnością, bowiem ci, którzy dopuszczali się takich prześladowań, czy wywoływali takie wojny, koniecznie chcieli narzucić innym swój punkt widzenia, zmusić ich do przyjęcia swoich poglądów, no bo to są jedyne słuszne poglądy, a nie byli w stanie zrozumieć, że inni są przekonani o słuszności swoich poglądów i że jedyne, co można zrobić, to ich przekonywać. Tutaj spróbować usiąść, podyskutować z nimi i przekonać do swoich poglądów, jeżeli uważał ktoś te swoje poglądy za tak bardzo ważne, ale starano się siłą stłumić, bo siłą zawsze jest łatwiej. To właśnie fanatyzm był przejawem braku umiarkowania. Możemy powiedzieć, patrząc na dzisiejsze czasy, że są wciąż strony świata, gdzie ten fanatyzm rządzi i prowadzi do strasznych rzeczy, do zabijania innych ludzi, to mam na myśli fizycznego zabijania, mordowania z powodu różnicy w poglądach religijnych, z powodu niewyznawania właściwej, jedynej, słusznej, zdaniem tych fanatyków, religii. Tak bywa. Ma on też w niektórych właśnie stronach świata, powiedzmy, takie rzeczy się dzieją. W innych stronach, bardziej cywilizowanych, nam bliższych tutaj kulturowo, takie rzeczy już nie mają raczej miejsca. Taki brak umiarkowania przejawia się w łagodniejszych postaciach. Nikt już nikogo nie morduje fizycznie. Co najwyżej, przy braku umiarkowania lekceważy, ośmiesza, ignoruje, czy też odmawia prawa do bycia chrześcijaninem. Tak się dzieje po dzień dzisiejszy i to nawet w cywilizowanych światach, w świecie naszym. To zdaje się, że brat Adam w pierwszym wykładzie wspominał o tym, jak to niektórzy chrześcijanie nie uważają innych chrześcijan za chrześcijan, bo nie wyznają pewnych nauk, które ci chrześcijanie określili, że są zasadnicze i że koniecznie trzeba je wyznawać, bo inaczej nie jest się chrześcijaninem. Tutaj to było wspomniane w kontekście nauki o Trójcy, że kto nie wyznaje tej nauki, to zdaniem przynajmniej części wyznawców tej nauki nie jest chrześcijaninem. Jest to przejaw braku umiarkowania. I coś takiego, ten brak umiarkowania, występuje w ludzkości. I to widać na przykładach historycznych, czy tych współczesnych, odnośnie tych wielkich religii, które cytowałem. A możemy powiedzieć, że występuje także i bliżej nas, bliżej naszego podwórka i się z tym wszyscy zetknęliśmy. Na przykład w taki sposób, że nie wyznajesz tego czy innego nauczyciela religijnego, którego ja wielce poważam, nie możesz być chrześcijaninem. Albo że jesteś odrzucony przez Boga, bo nie uznajesz tego czy owego nauczyciela religijnego. A tutaj kwestia tego nauczyciela jest kwestią drugorzędną, bo o tym, czy jesteś chrześcijaninem, decyduje nie to, czy jesteś, używając terminologii biblijnej, apolosowy, czy pawłowy, czy kefasowy, tylko czy jesteś chrystusowy. Więc wiara w Boga, wiara w ofiarę Chrystusa, poświęcenie to są rzeczy, które czynią z kogoś prawdziwego chrześcijanina, a nie ich ulubiony nauczyciel i poglądy przez tego nauczyciela wygłaszane, a takie rzeczy dzieją się po dzień dzisiejszy, że ktoś, jak nie wyznaje danego nauczyciela, nie jest uważany przez właśnie wyznawców, miłośników tego nauczyciela, no, że nie jest prawdziwym chrześcijaninem. Czy z powodu jakiejś innej nauki. Są na przykład i takie głosy, można usłyszeć. Są tacy, wydaje mi się, że na szczęście niezbyt liczni, którzy tak na przykład cenią niektóre nauki, i tu już nie mówię o tych wielkich systemach religijnych, tylko bliżej naszego podwórka badackiego się obracamy, którzy tak bardzo przywiązani są do nauki o wysokim powołaniu, że tym, którzy tej nauki nie wyznają, na przykład nam, którzy wierzymy, że jest to już nauka, okres czasu zakończony, czas powoływania Kościoła, to, że ktoś taki nie jest bratem Chrystusie. To też jest przejaw braku umiarkowania i popadania w skrajności, a co nie jest dobrą rzeczą, bo Biblia wpaja nam umiarkowanie jako sposób na zrównoważenie naszych myśli, słów, motywów i czynów, dzięki któremu możemy uniknąć popadania w skrajności i pozostać w złotym środku. Tak jak mówiłem, jest to duch zdrowego zmysłu. I tak, Biblia przestrzega nas przed zbytnim poszczeniem z jednej strony oraz przed przejadaniem się i obżarstwem z drugiej strony, zalecając złoty środek. Tutaj można by cytować wersety na dowód tego, ale będę się ograniczał. Po drugie, w innym aspekcie Biblia też zachęca nas do umiarkowania, bowiem przestrzega przed nieokiełznanym gniewem z jednej strony i obojętnością wobec zła z drugiej strony. Doradzając sprawiedliwe oburzenie, utrzymywane pod kontrolę, by nie grzeszyć z jego powodu i by prawy gniew nie trwał dłużej niż tylko do końca dnia. To znamy, co apostoł Paweł w Efezów 4,26 o tym pisał. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Pozycja umiarkowana. Musicie, nie jest rzeczą dobrą nie odczuwać gniewu, gdy jest się świadkiem zła, naruszania sprawiedliwości i prawdy. Słuszną rzeczą jest odczuć gniew, ale ten gniew trzeba kontrolować, by nie prowadził do złych rzeczy. Bowiem gniew człowieka, jak mówi Biblia, nie chwali Boga, bo człowiek ma problemy z jego opanowaniem. Więc trzeba uważać, ale trzeba mieć ten złoty środek. Ten gniew trzeba odczuć. To jest naturalną rzeczą człowieka miłującego prawdę i sprawiedliwość, że gdy widzi nieprawdę i niesprawiedliwość, odczuwa gniew. Przecież Biblia mówi, Bóg się gniewa, gdy takie rzeczy widzi. Nasz Pan, będąc na ziemi, taki gniew, niezadowolenie, czasami nawet ostrą reakcję także miał, gdy widział naruszanie sprawiedliwości i prawdy, jej wypaczanie, ale złoty środek, żeby nie popaść w skrajność. Biblia też uczy nas umiarkowania pod innym kątem, czyli uczy nas, by nie domagać się bezwzględnej sprawiedliwości i nie popadać przez to w brak miłosierdzia. Bo człowiek ma taką tendencję, że upadły człowiek, mam tutaj na myśli, że chciałby domagać się bezwzględnej sprawiedliwości od swoich bliźnich. Czyli by nikt z jego bliźnich nie naruszał zasad sprawiedliwości wobec niego, a jak naruszy te zasady sprawiedliwości, to jest straszne zło i zasługuje na jak najsurowszą karę. No ale gdzie miłosierdzie? A przecież ty też naruszasz zasady sprawiedliwości względem swoich bliźnich. Tak? I czyż nie powiedział nasz Pan, że jaką miarką mierzycie, taką i wam odmierzą? Możemy na ten temat zobaczyć na przykład do drugiego, do Koryntian, 2 rozdział, wersety od 6 do 8. 2 do Koryntian. Drugi rozdział od 6 do 8, gdzie tutaj apostoł Paweł pisze do braci, że takiemu wystarczy kara wymierzona przez wielu z was, tak więc przeciwnie, powinniście mu raczej przebaczyć i pocieszyć go, aby przypadkiem zbytni smutek go nie pochłonął, dlatego proszę was, abyście potwierdzili swoją miłość do niego. W przekładzie Współczesionej Biblii Gdańskiej sytuacja, kiedy dla grzeszącego brata najpierw apostoł kiedyś wcześniej pisał braciom o potrzebie kary, a teraz pisze o potrzebie miłosierdzia, żeby postawa była wyważona. Nie, że tylko by była sama sprawiedliwość bez miłosierdzia, tylko żeby po zastosowaniu zasad sprawiedliwości szukać okazji do okazania miłosierdzia. Biblia przestrzega też przed nadmiernym zdobywaniem wiedzy kosztem wyniosłości i niewystarczającej miłości. Bo tutaj jest kolejna kolejne zagrożenie, kolejna skrajność, która czyha na chrześcijanina, że jeżeli zacznie zbytnio zdobywać wiedzę, to kosztem tego, czyli ceną, jaką za to zapłaci, będzie wyniosłość i braki w miłości, a tymczasem to miłość ma większe znaczenie niż jakakolwiek wiedza, jaką moglibyśmy zdobyć. Tutaj w tym kontekście zechcę przeczytać pierwszy do Koryntian, rozdział 8, wersety 1 i 2. Jeszcze do Koryntian 8, rozdział, wersety od 1 i 2. Co do ofiar składanym bożkom, to oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę. Wiedza wbija w pychę, lecz miłość buduje. A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy. Tak? Wiedza wbija w pychę, a miłość buduje. W związku z tym miłość jest rzeczą ważniejszą. Już nie będziemy się udawali do 1 Koryntian 13 rozdziału, bo wszyscy wiedzą, co apostoł pisze w swoim hymnie o miłości, że gdyby nie miał miłości, to chociażby miał całą wiedzę, to i tak byłby niczym. A tutaj w 1 do Koryntian 8 rozdziale 1-2 możemy przeczytać, że chociaż wiemy, posiadamy wiedzę, to uważajmy, żebyśmy nie wbili się w pychę. Bo w przypadku upadłego człowieka jest tak, że jak wie coś, jak coś rozumie, to ma skłonność do tego, żeby wywyższać się nad tym, który tego nie wie i który tego nie rozumie. I żeby mu to nie rozumie i żeby pokazywać mu, że ja wiem, a ty nie wiesz. W związku z tym ja będę ci to okazywał i pysznił się z tego powodu. Więc umiarkowanie jest potrzebne. Wiedza rzeczą dobrą, należy ją zdobywać. Ale trzeba uważać, żeby nie zabrakło nam miłości, żebyśmy w tym zdobywaniu wiedzy się nie zatracili i nie uważali przypadkiem, że uzyskanie zbawienia zależy od tego, od zgromadzenia odpowiednio wysokiego poziomu wiedzy w swoim umyśle, bo nie od tego zależy, tylko zależy właśnie od miłości i od pozostałych zalet charakteru, czy były przestrzegane, czy zostały rozwinięte przez człowieka. Biblia też przestrzega przed światowością z jednej strony i ascetyzmem oraz monastycyzmem z drugiej strony i zaleca właściwe korzystanie ze świata bez jego nadużywania. Złoty środek, umiarkowanie. Przeczytajmy w tym kontekście pierwszy do Koryntian 6:12. Pierwszy do Koryntian 6:12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić, mówi apostoł Paweł. Czyli wszystko mi wolno, tak, mógłbym używać i tego, i tamtego, ale nie wszystko jest pożyteczne. Więc tego, co ci wolno, z czego możesz korzystać, a w dzisiejszym świecie mamy możliwości korzystania z tak wielu rzeczy, jak nigdy wcześniej ludzie, chrześcijanie nie mieli możliwości, to tym bardziej pamiętajmy o tym, że choć możemy tego używać, to niekoniecznie jest to pożyteczne. A jeżeli nie jest pożyteczne, no to należałoby się dobrze zastanowić, czy warto tego w ogóle używać. I też zaraz obok mamy w 1 Koryntian 10:23, możemy przeczytać: wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. To powtórzenie tej samej myśli, ale następne zdanie mówi: wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. I to jest racja, więc trzeba tego świata, chociaż wolno w nim robić nam to czy tamto, wolno nam wszystko, co nie narusza zasad sprawiedliwości, ale bardzo wiele rzeczy zupełnie nie buduje. Są to rzeczy tylko cielesne, które ciało może pragnąć, ale one ducha nie budują. Duch i ciało są sprzeczne między sobą, więc trzeba uważać. Biblia też mówi nam, żebyśmy nie byli swarliwymi, czyli żebyśmy nie wykłócali się za bardzo o różne rzeczy, ale z drugiej strony przestrzega nas przed dążeniem do pokoju za wszelką cenę. Czyli mówi nam o złotym środku. Mówi nam właśnie o umiarkowaniu. Tak już nie będę cytował, wszyscy wiemy, co mówi nam Jakub 3,17, że mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, a dopiero później pokojowa, czy też czyli miłująca pokój. Więc nie bądź swarliwym, nie kłóć się o każdą rzecz, ale z drugiej strony nie zgadzaj się też na wszystko, bo są pewne rzeczy, na które zgodzić się nie wolno. I tak jak Biblia nas zachęca do tego, żeby mieć pokój z ludźmi, wszystkimi, ale mówi też, na ile to od was zależy, bo czasami się nie da mieć pokoju ze wszystkimi. Biblia zachęca nas też do umiarkowania w samoocenie, w tym, jak sami patrzymy na siebie. Tutaj Rzymian 12,3 mówi nam o tym, żeby tak o sobie myśleć, jak należy, zgodnie z tą zdolnością do wiary czy wierności, jaką Bóg każdemu wymierzył, czyli umiarkowanie. Biblia też uczy umiarkowania w stosunku do sług prawdy, bowiem z jednej strony przestrzega braci przed przecenianiem sług prawdy, a z drugiej strony także przestrzega przed ich niedocenianiem i lekceważeniem. Tutaj jest problem dla wielu, jaka jest właściwa postawa względem sług używanych przez Boga. Niektórzy chcieliby z nich zrobić panami nad tutaj dziedzictwem Bożym, nad trzodą pańską. I tutaj cytuję różne wersety, z których mogłaby taka myśl wynikać. Czasami jest ta myśl wynika, dlatego jest taka, że tłumaczenie jest nie najlepsze. Tego tutaj w tym kontekście warto by zacytować, wiele wersetów można by cytować, ale zacytuję 1 Tesaloniczan 5, 12, 13 w poprawnym przekładzie z kodów Vocatio. Prosimy zaś was, bracia, by wiedzieć o trudzących się wśród was i o stawianych na czele was w Panu i o kładących do rozumu wam i by uznawać ich ponad wszelką miarę w miłości z powodu dzieła ich. Wiele przykładów o tutaj takim pochodzeniu episkopalnym, gdzie kler króluje i panuje nad wiernymi, tłumaczy to, że właśnie tych, którzy są postawieni nad wami, a tu mamy, że oni są postawieni na czele was, czy też jak mówi jeszcze przekład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, prosimy was również, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, przewodzą wam w Panu i napominają was. Poważajcie ich głęboko w miłości ze względu na ich pracę. Więc tutaj mamy zachętę do tego, żeby takich sług cenić i powinno się ich cenić. Bóg ich używa przez nie tylko w okresie wieku Ewangelii, ale także w czasach starożytnych. Używał swoich sług kiedykolwiek miał coś do przekazania swojemu ludowi, to wysyłał proroków, nie wyświetlał snów każdemu Izraelicie oddzielnie, bo nie tak jest jego sposób. Tak to było tylko w wieku patriarchów, gdy Bóg kontaktował się z pojedynczymi jednostkami, a od wieku żydowskiego, gdy Bóg przyjął pod swoje skrzydła większe grupy ludzi, to zaczął używać wybieranych przez siebie mężów do przekazywania swojej poselstwa i tak też robił w starożytności, tak też w wieku Ewangelii uczynił to najpierw przez apostołów, później przez członków gwiezdnych w wieku Ewangelii, więc i używa także i braci, którzy są starszymi zborowymi, którzy właśnie tutaj mają pewną funkcję przewodzenia, bo przewodniczą w takich zebraniach czy w innych i napominają i nauczają. I tutaj jest zachęta do tego, żeby ich cenić za to, z powodu tej pracy, jaką wykonują, zasługują na uznanie. Są też wersety, które mówią chociażby objawienie 19,10, czy objawienie 22,8, które zakazuje oddawania czci aniołom, a anioł to posłaniec, czyli tym właśnie sługom posłanym przez Boga. Mówi, żeby tutaj im się nie padać na kolana przed nimi, nie popadać w służalczość, w oddawanie czci. I to jest druga skrajność. Wśród wielu braci jest problem, by znaleźć umiarkowanie w tej kwestii, bo albo popadają w całkowite lekceważenie sług, zaprzeczanie potrzeba ich istnienia, bo Dla nich liczą się tylko oni sami. I tylko to, co oni sami rozumieją, to tylko to się liczy, a wszystko inne jest albo w najlepszym przypadku niepotrzebne, albo w gorszym przypadku złe i szkodliwe wręcz. Albo z drugiej strony są tacy bracia, którzy popadają w służalczość i tutaj ślepo, bez rozważania przyjmują wszystko, co jest im mówione przez tych, których uznali za swoich nauczycieli. Tak w życiu świeckim, moglibyśmy powiedzieć, kolejna rzecz, której umiarkowanie jest potrzebne, a którego jest brak w świecie bardzo widoczny, to jest ilość pracy, jaką człowiek powinien wykonywać. Jest rzeczą właściwą, by człowiek pracował. Apostoł przecież pisze, że kto nie pracuje, niech i nie je. Czyli człowiek powinien pracować. Ale mamy jedną skrajność zwaną lenistwem, że są ludzie, którzy nie lubią pracować, którzy by się chcieli obijać i żyć kosztem innych. I mamy drugą skrajność, też coraz częściej występującą w dzisiejszych czasach, która ma nawet swoją nazwę już, dorobiła się, pracoholizm. Coś, co nie było znane w przeszłości, a znane jest w dzisiejszych czasach. Ktoś, kto nie widzi swojego życia poza pracą, tylko ta jego praca ma dla niego znaczenie i całkowicie się w tym zatraca, w tej skrajności. A Biblia zaleca właśnie złoty środek, umiarkowanie w tej kwestii. Pracować tyle, co potrzeba, ani zbyt mało, ani za dużo, ale sam raz. To umiarkowanie jest nam potrzebne dlatego, że jako upadli ludzie mamy skłonność do odchodzenia od złotego środka i do popadania w skrajności. A właśnie umiarkowanie umożliwia nam utrzymanie się w złotym środku i nie popadnienie w skrajności w kwestii osobistych myśli, opinii, uczuć, nawyków i zwyczajów, czystości, zażywania ruchu, odpoczynku, przygotowywania jedzenia, naszego jadłospisu, czyli tego, co jemy, rekreacji, wyglądu, ubioru, wyposażenia domu i jego wyglądu, badania, edukacji, pracy zawodowej, sztuki, muzyki, oglądania telewizji, światowych kontaktów, podróżowania, posiadania domu, dbania o dom, zwierzątek domowych, samochodów, nieruchomości oraz wszelkiego innego dobytku osobistego. Dzięki umiarkowaniu we wszystkich tych sprawach i wszystkich innych, o których nawet nie wspominam, możemy utrzymać właściwy, wyważony kurs. Złoty środek. Oczywiście to, co w danej kwestii jest złotym środkiem, a co nim nie jest, lub jedną lub drugą skrajnością, jest kwestią mocno indywidualną. Trzeba to od razu podkreślić. To, co brat A uzna za rozwiązanie umiarkowane, brat B może uznać już za przesadę. Na przykład to, czy chrześcijanin powinien mieć małe, średnie czy też duże mieszkanie w bloku, lub może mały, średni albo duży dom wolnostojący, zależy od jego okoliczności życiowych oraz od poglądów na ten temat. Dwaj różni bracia czy dwie różne siostry postawione w tej samej sytuacji niejednokrotnie podejmą odmienne decyzje i co innego będą uważać za umiarkowanie i co innego za przesadę. Trzeba powiedzieć, że rzeczy, co do których nie mamy podanych nakazów i zakazów Biblii, czyli większość spraw życia codziennego, należy do naszego indywidualnego szafarstwa, z którego go zdamy relację przed Bogiem. Musimy być bardzo ostrożni i umiarkowani, gdy patrzymy na to, jak inni sprawują swoje szafarstwo, bowiem łatwo jest wpaść w skrajność wtrącania się w cudze sprawy, a Biblia przed tym przestrzega. Można wpaść właśnie w tą skrajność wtrącania się w cudze sprawy, w krytykanstwo, wyznaczanie innym, jak mają praktykować umiarkowanie według naszego mniemania. A ci inni nie są naszymi sługami, tylko sługami Boga i tylko On może wydawać im nakazy, co czyni przez swoje słowo, swego ducha i swoje opatrzności, jakich używa w życiu tych braci. A my musimy być wyjątkowo umiarkowani, bo mamy zarządzać własnym szafarstwem, czyli mam starać się o ten złoty środek w gospodarowaniu, rozporządzaniu tym, co Pan powierzył mi, a nie tym, co powierzył komuś innemu, bo rzeczywiście takie przejawy się zdarzają, takiego właśnie wtrącania się w cudze sprawy, w krytykanstwo, wyznaczania innym, jak mają robić można się z czymś takim spotkać, że ktoś będzie wyznaczał drugiemu, jaki ma samochód kupić, albo czy potrzebuje, czy wystarczy mu jeden, czy jeżeli ma dwa, to już jest, popada w skrajność i oskarżenia o niewierność w poświęceniu. Wszystko są to niestosowne rzeczy i przejawy wtrącania się w cudze sprawy, prowadzące do rozwoju wad i niszczące miłość braterską właśnie z powodu braku umiarkowania. Więc umiarkowanie jest potrzebne chrześcijaninowi w jego wysiłkach podobania się Bogu, ponad wszystko pośród nieprzyjaznego i przewrotnego świata. Oczywiście światu będzie się wydawało, że postępowanie wiernych chrześcijan jest nieumiarkowane, przesadzone, a nawet skrajne. Pamiętamy wystąpienie Pawła przed Agrypą i Festusem, że tutaj zostało mu powiedziane, że Pawle, szalejesz, jesteś nieumiarkowany, to co mówisz jest nierozsądne, niewyważone. Więc tak będzie. I będą właśnie uważać wiernych pańskich za niepohamowanych ekscentryków, dziwaków i fanatyków, na których nie należy zważać, a już w żadnym wypadku naśladować. Chrześcijanie powinni się starać o to, by swoim postępowaniem, na ile to możliwe w sposób podobający się Bogu, pomóc niewierzącym zrozumieć, że postępowanie chrześcijanina w rzeczywistości nie jest nieumiarkowane ani skrajne, ale słuszne i rozsądne. Można to osiągnąć nie wylewając kalumnii na inaczej wierzących, czyli nie atakując ich przekonań zbyt agresywnie. Można to osiągnąć przedstawiając prawdę w sposób ujmujący, a nie przede wszystkim krytykujący czyjeś poglądy i wyśmiewający te poglądy, czy też ich samych i ich zdolności rozumowania. Trzeba przedstawiać to bardziej pozytywnie, poselstwo, nie negatywnie. Brat Russell coś takiego zrozumiał na samym początku swojego działania i napisał pierwszy tom, gdzie właśnie nie starał się atakować bezpośrednio błędów, tak jak to czynił w tym dziele, które było wcześniej, na bazie którego powstał pierwszy tom, tylko napisany z innego punktu widzenia. Bardziej jako przedstawianie prawdy niż atakowanie błędu. Jak się przedstawi prawdę, to ktoś sam, to jeżeli tą prawdę uzna, stwierdzi, że ta nauka rzeczywiście jest biblijna, to sam zrozumie swój błąd. A jak się atakuje czyjeś przekonanie, na błędne przekonanie czyjeś, to od razu się wzbudza tutaj barierę emocjonalną i reakcję odwrotną do zamierzonej, że ktoś taki od razu negatywnie nastawia się do tego, co my głosimy. W związku z tym przedstawiajmy prawdę w sposób ujmujący, świadcząc o wielkiej radości i błogosławieństwach, jakie stały się naszym udziałem, a nie jako coś, co musi zostać przyjęte, bowiem twoje poglądy są błędne, a moje są prawdziwe. Wojując w taki sposób, niewiele nam zabraknie, niewiele osiągniemy, bowiem będzie brakowało nam taktu i będzie nam brakowało umiarkowania. Więc człowiek ma skłonności do tego, by popadać w skrajności. Jest to jak to wahadło w zegarze, z jednej skrajności w drugą przejść, a tymczasem należałoby się zatrzymać na środku. By tak umieć się wypośrodkować, to trzeba mieć rzeczywiście spory rozwój w bardzo wielu innych zaletach charakteru i takiego rozwoju, który umożliwi zajęcie właściwej, wyważonej, wypośrodkowanej postawy w życiu, braterstwu życzę. Sam również pragnę i na tym kończę, dziękując za uwagę.